Audycja 80, już po raz trzeci. Nadajemy na częstotliwościach 150, 400, 70 AM. Zapewne Marsjanie będą nas słyszeć znacznie lepiej niż ostatnio, ponieważ doszły nas słuchy, że nasze fale nie odbierają tam bez zakłóceń. A wiadomo, że wszystko, co się tutaj robi, powinno technicznie przebiegać niemal perfekcyjnie, co nie oznacza, że nie brakuje nam dużo do perfekcji, bo brakuje. Fajnie, fajnie gadać znowu. Dzisiaj miała być audycja wyjątkowa z tego powodu, że mieliśmy mieć pierwszego gościa. Pierwszego gościa, który niestety nie dojechał do naszego studia 80. Miejmy nadzieję, że dojedzie. Ja z uwagi na pewne obligacje czasowe musiałem zacząć i być może ta audycja nie będzie miała takiej formy, jaką miałaby, kiedy gość by siedział obok. Niemniej, co by się nie działo, to trzeba powiedzieć, że zawsze jest jakiś plan awaryjny i zawsze można o czymś tam gadać. Serdecznie pozdrawiam ze swojej pozycji z tej strony świata Krzysztofa Czarnobrodego, który konsekwentnie komentuje wszystko to, co się pojawia, czyli to, co się pojawiło właściwie, dwie audycje, które już były. Serdecznie pozdrawiamy i pracujemy nad tym, żeby audycja przybierała coraz to bardziej profesjonalny i bezpretensjonalny kształt. Oczywiście za sterami dzisiaj siedzi z nami niezastąpiony nikt, nie Czesław nikt. Cechą charakterystyczną tego pana jest to, że jakość jest coraz gorsza i coś nam trzeszczy i nie umiemy nad tym zapanować. Pan realizator się na tym nie zna. Jego geniusz polega na tym, że jest wtedy, kiedy nie powinien być, a kiedy powinien być, to go nie ma. Czyli mamy tutaj relację pomiędzy obecnością a nieobecnością w zależności od okoliczności. Drodzy słuchacze Enklawy, mam nadzieję, że wprowadziłem was w ten dekadencki humor rodem z psychiatryka. Dzisiejszym kompozytorem, którego chciałbym wam przedstawić, będzie Bela Bartok. I nie jest to kompozytorka, tylko jest to kompozytor i pianista. Badacz muzyki ludowej, muzyki folkowej. Człowiek, który jeździł z... To nie był dyktafon, tylko to było takie urządzenie jeszcze w tamtych czasach do nagrywania dźwięku. On jeździł z tym po krajach rumuńskich, bałkańskich, tureckich i arabskich. Nagrywał wszystko to, co się dzieje w materii folkowej, wszelkie melodie, wszelkie kwestie związane z rytmem, po prostu nagrywał ludzi śpiewających tego typu muzykę. Analizował ją aż do tego stopnia, żeby móc w danych stylistykach komponować i szukać również swojego swojego języka harmonicznego, tudzież swoich własnych patternów rytmicznych. Dlatego jego muzyka jest bardzo interesująca pod kątem rytmu, pod kątem motywów, operowania motywów, motywami, a jednocześnie jest to wszystko połączone z niebagatelną strukturą harmoniczną, która dla nienawykłych słuchaczy może być bardzo, powiedzmy, nie do zniesienia, dlatego że No to jest taka śmiałość, jeżeli chodzi o używanie dysonansowych współbrzmień harmonijnych. I po prostu w jego świat trzeba wejść i trzeba go zaakceptować takim, jakim jest, a jeżeli się tego nie zrobi, to trzeba to zostawić. Ja tutaj też mówię z perspektywy, powiedzmy, muzyka. Ja grałem parę numerów Bartoka i szczerze mówiąc, trochę mi zajęło, zanim się przeniosłem w zupełnie inną rzeczywistość, którą ten kompozytor stworzył. Natomiast kiedy już się to zrobi, kiedy ja przeniosę siebie do jego świata, to wtedy rzeczy stają się coraz bardziej inspirujące i sięgamy głębiej i głębiej i czujemy się tak, jakbyśmy sobie wybudowali, albo może nie wybudowali, jakbyśmy się przeprowadzili do, powiedzmy, jego głowy i mieszkali w jego głowie. Jako pierwszy utwór, który chciałbym przedstawić, będzie to Andante Tranquillo z jednej z najbardziej znanych kompozycji Beli Bartoka. Muzyka na smyczki, perkusje i celestę. Sobie troszkę o tej kompozycji powiemy więcej po tym, jak ją posłuchamy.
Thank you.
prawda, że niesamowita groza, niesamowite napięcie, naprawdę zawsze tak sobie myślałem, że sporo zespołów takich black metalowych, które chcą operować w jakimś tam stopniu negatywnymi emocjami, nie dorasta do pięt geniuszowi Béli Bartoka, który jedną kompozycją na orkiestrę, gdzie są używane tylko i wyłącznie instrumenty akustyczne, powala na ziemię ekspresję tych, którzy chcą uchodzić za strasznych. Niesamowita harmonia, niesamowite operowanie dynamiką, jak i motywiką. Nie wiem, czy zauważyliście, że ten numer składa się z poprzeplatanych motywów, które na siebie nachodzą. Jest to trudny orzech do zgryzienia. Normalni ludzie zazwyczaj nie mogą słuchać tego typu muzyki. Natomiast ja ze swojego doświadczenia wiem, że kiedy człowiek się przełamie i spróbuje zrozumieć, skąd się taka muzyka bierze, no to się okazuje, że ma to nawet formę, powiedzmy, poetycką, a nawet liryczną. Bo wyobraźcie sobie, że liryka jako taka nie musi być zawsze przepięknie romantyczna, nie musi być na siłę, wręcz kiczowato wybujała. Mi się wydaje, że sam taki melancholijny charakter pewnych dzieł już będzie świadczył o liryce, a środki, które są używane, niech to nawet będzie 1000 dysonansów. Jeżeli będą zagrane w sposób, powiedzmy, krwisty, w sposób żywy, oddychający, bo ta kompozycja też w tym wykonaniu przecież oddycha. Ona żyje własnym życiem. Jeżeli to będzie zrealizowane, to wtedy możemy mówić o liryce, o pewnego rodzaju melancholii. Chyba nie ma... No nie wiem, może są tacy literaci, pisarze, którzy również operują tego rodzaju emocjami. Natomiast tutaj mamy wielką abstrakcję, jeżeli chodzi o kwestię interpretacji, zrozumienia tego, o czym ta muzyka sama w sobie jest. Bo o ile wiersz, utwór tam, powiedzmy, literacki, jakikolwiek epicki, czy to będzie poemat, akurat liryczny, czy to będzie opowiadanie właśnie z epiki, stanowi o czymś i jest to mało abstrakcyjne, no w przypadku poezji bardziej, to jednak, znaczy bardziej może być, to jednak tutaj muzyka nie daje nam zbytnio pola do interpretacji, do jakiegokolwiek słowa, zwłaszcza kiedy tytuł po prostu brzmi Andante Tranquillo, co generalnie tyczy się do tempa, a tytuł całej kompozycji, tak jak powiedziałem, to jest muzyka na
smyczki,
perkusje i czeleste, także to też w dalszym ciągu nie przedstawia nam filozoficznej podstawy tego, dlaczego to tak brzmi i z czego to się wzięło, o ile wiersz liryczny czy opowiadanie epickie da nam jakikolwiek zarys, jakikolwiek obraz przede wszystkim. Dlatego tutaj obraz jest najważniejszy, jeżeli chodzi o kwestie literackie. O ile dostaniemy jakiś obraz z literatury, to tutaj dostaniemy tylko dźwięk. No i z czego się zrodzi obraz, jeżeli chcemy to do tego obrazu odnieść? No obraz się zrodzi ze świadomości i z naszej wyobraźni, albo i z podświadomości. Jeżeli ta muzyka oddziaływuje na nas w dosyć wrażliwy sposób. Powiedzmy, że my jesteśmy wrażliwi i jesteśmy pod działaniem takiej muzyki, to wtedy nasz umysł automatycznie przyporządkowuje jakieś obrazy, które może wytworzył, a może nie wytworzył, a może wcześniej je widział, a ich nie wytwarzał, ale wytwarza jakieś obrazy, które skądś się biorą, podporządkowując to do tego, co słyszy. I no, mam nadzieję, że to u większości świadomych słuchaczy tak działa, przynajmniej u słuchaczy na tyle wrażliwych, na ile jest wrażliwe połączenie ich aparatu słuchowego z mózgiem i z kolorami. To jest tak samo, jak czasem rozmawiałem z pewnymi ludźmi, mówią mi oni, że każdy dzień tygodnia ma w ich, jakby powiedzieć, interpretacji, w ich zrozumieniu ma swój kolor. Tym samym niedziela na przykład będzie miała kolor pomarańczowy, sobota będzie miała kolor biały, wtorek będzie miał kolor czerwony, a piątek brązowy na przykład. Tak samo jest z pobudzaniem właśnie wyobraźni poprzez różnego typu brzmienia harmoniczne. Nie wszyscy są do tego zdolni, bo nie każdy musi mieć predyspozycje muzyczne. Kto inny może mieć na przykład predyspozycje malarskie i wtedy, kiedy się widzi kolory, to wtedy one też mogą oddziaływać na nasze samopoczucie jako takie. W muzyce istnieje też coś takiego jak kolor, bo wszystko to, co widzimy, da rady przenieść na warstwę dźwiękową. Kompozytorzy o tym wiedzą najlepiej. Już nie mówiąc o uczuciach, bo to w końcu o to chodzi, żeby przenosić gdzieś tam swoje uczucia i to, co drzemie u nas wewnątrz. No to może dosyć tego gadania, bo Béla Bartók naprawdę skomponował wiele ciekawych utworów. Przed przerwą, bo będzie przerwa na kącik filozoficzny dzisiaj, taka tutaj niespodzianka, posłuchamy sobie trzeciej części movementu z tej samej kompozycji. Béla Bartók, muzyka na smyczki, perkusje i czelestę, część trzecia. Czas na kącik filozoficzny w audycji 80. Właśnie ten dżingiel wprowadził nas w klimat naszych dzisiejszych rozważań. Komu oddamy głos? Oddamy głos pośmiertnie Henriemu Bergsonowi, filozof XX wieku, który zapoczątkował nurt, albo inaczej można powiedzieć, że spopularyzował nurt zwany intuicjonizmem w filozofii światowej. Badał również kwestie związane z psychologią, osobowością i krytyką poznania naukowego. Dzisiaj chcielibyśmy się skupić na problemie osobowości, no i przez najbliższe kilka audycji będziemy się skupiać i oddawać panu Bergsonowi głos. Bergson wygłosił dokładnie to samo, co zaraz zostanie przeczytane. W dniach 21 kwietnia do 22 maja na Uniwersytecie w Edynburgu w ramach tak zwanych Clifford Lectures. Wykłady wygłoszone zostały w języku angielskim, a dopiero później przetłumaczono je na język francuski. Ten przekład, który zostanie wam zaprezentowany za chwilę, został dokonany z przekładu angielskiego.
Henry Bergson, osobowości. Wykład pierwszy. Problem osobowości może być uważany za centralny problem filozofii. Jest tak nie tylko dlatego, że jesteśmy zainteresowani poznaniem tego, czym jesteśmy, właśnie to stanie się szczególnym przedmiotem tegorocznych wykładów, i nie tylko dlatego, że chcielibyśmy, być może nawet jeszcze bardziej, poznać zadanie, jakie stoi przed nami w świecie, a także to, skąd przychodzimy i dokąd dążamy. Tym mamy nadzieję zająć się w przyszłorocznych wykładach. Jest tak natomiast dlatego, gdyż jak się okazuje, wszystkie problemy filozoficzne zbiegają się w tym nadrzędnym problemie, który w ten sposób zdaje się być centrum, wokół którego krąży lub powinna krążyć cała filozofia. Zasadniczym celem filozofii zawsze było, mówiąc krótko, objęcie w pojedynczej wizji całości rzeczy. Filozofowi nie znaczyło zazwyczaj ujednolicanie. To ujednolicanie musi zachodzić na różne sposoby. Pierwszy, praktykowany przez filozofów greckich, polega na redukowaniu nieskończonej różnorodności pojedynczych rzeczy do pewnej liczby pojęć, tych zaś z kolei do pojedynczej idei, która zawiera wszystko. Drugi sposób, będący metodą nauki oraz filozofii nowożytnej, polega na ustalaniu między rzeczami lub raczej między faktami relacji wzajemnych zależności, wyrażanych przez prawa, i na założeniu, że krok po kroku możliwe jest dochodzenie do coraz bardziej ogólnych praw, aż dotrze się do pojedynczej zasady, do której wszystko da się zredukować. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku dochodzimy w końcu do przedstawienia sobie całej rzeczywistości jako spójnego systemu, który w pełni satysfakcjonuje nasze zrozumienie. Rozum bowiem odnajduje odpoczynek w doskonałej jedności. W obu przypadkach napotykamy jednak trudność znalezienia miejsca dla osobowości, to znaczy uznania realnych indywidualności posiadających faktyczną niezależność, z których każda tworzyłaby mały świat wewnątrz wielkiego świata. Właśnie dlatego doktryna filozoficzna, w miarę jak staje się bardziej systematyczna, coraz bardziej zmierza w stronę wchłaniania osoby ludzkiej w całość. Podczas gdy filozofia rozwija się w ten sposób ze względu na zapewnienie jak największej satysfakcji naszemu rozumieniu, po stronie woli rodzi się głuchy protest. Raz za razem ten protest był podnoszony w historii doktryn. przyjmuje on formy dialektyczne, nazywa się sceptycyzmem, idealizmem krytycznym itd., lecz u źródeł tych wszystkich ataków skierowanych przeciw metafizycznemu dogmatyzmowi leży w rzeczywistości bunt woli, która afirmuje swoją niezależność. Otóż czy przyszłość nie powinna należeć do takich filozofii, które dążą do wzajemnego pogodzenia tych dwóch wymagań, jednego pochodzącego od woli i drugiego pochodzącego od zrozumienia? Zdrowy rozsądek uważa, że takie pogodzenie jest możliwe. Natomiast odwoływanie się do zdrowego rozsądku pozostaje w zgodzie z tradycją filozofii szkockiej, podobnie jak i z tradycją filozofii francuskiej. Byłoby jednak błędem zakładać, że do tego pogodzenia mogłoby dojść w drodze wzajemnych ustępstw czynionych przez dwie przeciwstawne tezy. Ta metoda, polegająca na zwykłym manipulowaniu pojęciami, nie dodaje niczego do naszej wiedzy o rzeczywistości. Musimy zapytać rzeczywistość bezpośrednio, zaś po to, by to uczynić, konieczne jest zbliżenie się do świadomości, jaką mamy o naszej własnej osobowości. Spójrzmy na przykład na początku na elementy, z których się ona składa, lub raczej z których zdaje się składać. W pierwszym rzędzie pomyślmy o świadomości, jaką mamy, o naszym ciele wraz z jego organicznymi wrażeniami. Następnie przychodzi na myśl pamięć wraz z całą przeszłością. Wreszcie pojawia się przewidywanie przyszłości. Żaden z tych elementów nie jest jednak osobowością, choć osobowość posiada pewne odniesienie do każdego z nich. Czym jest to odniesienie? Jest to pytanie, które sobie postawimy w pierwszych rozdziałach, wykładach tego kursu. Wpierw jednak, jak zobaczymy, rzeczą konieczną będzie prześledzenie niektórych spośród najbardziej znaczących koncepcji osobowości, jakie zostały przedstawione przez niektórych filozofów.
No i pięknie nas Justynka Różewicz sprowadziła na ziemię po tych filozoficznych, dziwnych podróżach. Jeżeli chodzi o muzykę Beli Bartoka, to nie wiem, czy zauważyliście, że ten trzeci movement, trzecia część, którą przed chwilą tutaj zaprezentowałem przed przerwą, była... Ona przypomina taką jakby chmurę, powiedzmy. Możecie sobie wyobrazić chmurę pełną napięć i taką tajemniczą chmurę Patrzymy się na tą chmurę, widzimy, że coś tam się kotłuje w środku, jest ona ciemna, czarna, zaraz wybuchnie. No ale tak za bardzo nie chce, a nawet jeżeli wybuchnie, to zaraz ciśnienie się nie zmniejsza, tylko chwila, moment i mamy tę samą sytuację, jeżeli chodzi o napięcie. Pierwsza część, którą słuchaliśmy na początku, gdzieś tam ma podobną strukturę, to znaczy, że mamy pewne kroki, które prowadzą nas coraz wyżej i wyżej. Czujemy, że to ciśnienie zaraz nas rozsadzi i wtedy, kiedy już mamy moment krytyczny, wydaje się, że no już nie da się iść dalej, nie da się iść wyżej pod tą górę, to się okazuje, że można i że jeszcze idziemy, jeszcze się męczymy. Myślę, że czasem warto sobie spróbować zinterpretować takiego typu dzieło w ten sposób. Chmura brzmienia, nieprzerwany ciąg dźwięków, sklejony niczym superglue. To właśnie była trzecia część kompozycji muzyka na instrumenty strunowe, perkusje i czeleste. Beli Bartoka oczywiście. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim barwa, połączenie barwy czelesty i barwy fortepianu. W tutaj ogólnym rozrachunku chodzi o wykorzystanie też takiej barwy w graniu punktowym, co jest niezwykle interesujące, a sama czelesta wydaje się instrumentem no bardzo atrakcyjnym, zwłaszcza jeżeli chodzi o muzykę filmową. Ja myślę, że gdyby powstał równie poschizowany film na jakiejś tam płaszczyźnie jak kompozycje Beli Bartoka, których słuchaliśmy, no to można by tą muzykę tam wykorzystać. Nie wiem, jakie musiałyby być obrazy i o czym ten film miałby być. Natomiast na pewno nie o rzeczach przyziemnych i na pewno nie o niespłaconych kredytach i kolejnym dziecku w drodze. Posłuchajmy sobie może czegoś lżejszego, bo jeżeli chodzi o kompozycję Bartoka same w sobie, to warto wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że ten kompozytor nie komponował w ciągu roku czy w ciągu miesiąca. Były trzy okresy, w których Bela Bartok komponował i one się różniły stylistycznie od siebie. No powiedzmy, trochę bycie kompozytorem to jest zawód na całe życie i różne są rzeczy w życiu, które tego kompozytora pchają w takie czy inne rejony. Jedne z nich będą bardziej związane z problemami i z trudem życia, a niektóre będą skupiały się na pięknie, którego doświadczamy. Wszystko jest zależne od burzliwych emocji, które się kotłują w głowie kompozytora, a jak wiemy, bycie artystą w ogóle jest związane z no, trochę większą wrażliwością, niż byśmy mogli sobie wyobrażać. Jeżeli ktoś, kto mnie słucha, nie jest artystą, tylko na przykład matematykiem, to raczej nie zrozumie tego, jak to się można czuć, mając nadwyżkę etyczną wbudowaną, nie nabytą, bo oczywiście jeżeli się coś nabyje, to można to prawdopodobnie zniwelować. Jeżeli to jest nabyte, no to trzeba po prostu nauczyć się z tym żyć i sobie z tym radzić. Specjalnie dla słuchaczy Enklawy kolejna kompozycja. Jestem ciekaw, co o niej sądzicie i co sądzicie o niej w kontekście tego, co już było o Bartoku. Mam nadzieję, że jeżeli macie o nim dosyć krytyczne zdanie, bo nie nawykliście jeszcze do tego typu języka dźwięków, to może je zmienicie po tej kompozycji. Mam taką nadzieję. No i jesteśmy po. Warto tutaj zauważyć, że kompozycje orkiestrowe, których słuchaliśmy wcześniej, pochodzą z roku 1936, a ta piękna, niemal ludowa, a wręcz chyba myślę, że nie zgrzeszę, kiedy powiem ludowa sonatina, pochodzi z roku 1915. Czyli z troszkę innego okresu, to jest 21 lat, no jednak trochę, jeżeli chodzi o zmianę preferencji, ale może nie chodzi tutaj o zmianę preferencji, a o po prostu wyeksponowanie pewnych elementów na pierwszy plan. Zapewne większość ludzi lubi ten pianistyczny utwór bardziej niż te utwory, które były wcześniej. Dlatego, że jest łatwiejszy w odbiorze i nie nawiązuje, nasze umysły nie nawiązują tego typu brzmień do czegoś, powiedzmy, negatywnego, tajemniczego, a też być może nie kojarzy to się z jako takim lękiem. Jeżeli chodzi o historię Bartoka, to wielki przełom w jego życiu nastąpił gdzieś około roku 1904, kiedy pierwszy raz usłyszał prawdziwą, z krwi i kości, autentyczną węgierską muzykę ludową. Już w 1905 roku skontaktował się z Zoltanem Kodalim, z którym odbywał etnograficzne podróże badawcze i zbierał węgierskie pieśni ludowe. Trochę później Bartok wyprawiał się także do ościennych krajów oraz stworzył naukowy system zbierania i analizowania muzyki ludowej z całego świata. Zainteresowanie folklorem wywarło też decydujący, można powiedzieć, wpływ na jego twórczość kompozytorską, która po roku 1908 radykalnie zmieniła swoje oblicze. Pierwsze utwory w nowym stylu to na przykład pierwszy kwartet smyczkowy, mniejsze utwory orkiestrowe, fortepianowe, opracowania pieśni i tańców ludowych. Nie spotkały się one jednak na Węgrzech ze zrozumieniem, a napisana kilka lat później, to jest w 1911 roku, jednoaktówka Zamek Sinobrodego została odrzucona przez dyrekcję opery w Budapeszcie, co wywołało u Bartoka silny kryzys psychiczny. Także artyści, jeżeli odrzucają was gdziekolwiek, jeżeli was krytykują, jeżeli czujecie się niedocenieni, to miejcie świadomość, że geniusz Bartoka również był niedoceniany i to, że was świat nie docenia w tej chwili, albo może nigdy was nie będzie doceniał, to nie oznacza, że to, co robicie, samo w sobie nie jest wartościowe, chociaż pytanie wartościowe względem czego, no ale to nie będziemy wnikać. No, jeżeli chodzi o ten kryzys psychiczny Bartoka, to dwa lata później faktycznie już nie komponował. Z determinacją zbierał tylko nowe utwory, badał je i aranżował. Mówię tutaj o melodiach ludowych. Po pierwszej wojnie światowej powrócił do pracy twórczej, pisząc drugi kwartet smyczkowy i balet Drewniany Książę. Ten ostatni, wystawiony w 1917 roku, przyniósł mu wreszcie sukces u publiczności, co wyzwoliło w kompozytorze nową energię. Czyli widzimy, jak bardzo kwestie, powiedzmy, uwarunkowań w świecie wpływają na psychikę kompozytora. Jakiekolwiek porażki, niepowodzenia powodują załamania nerwowe, a wystarczy jeden sukces i już jest energia do tego, żeby tworzyć dalej. No ale to chyba u wszystkich tak bywa, że jeżeli coś się udaje, to jest fajnie, jeżeli coś jest do kitu, no to jest do kitu i niestety się nic z tym nie zrobi. Jeżeli chodzi o jego późniejsze lata, to no cóż, lata 30 XX wieku Bartok odbywa kolejne podróże etnograficzne. W 1934 zostaje członkiem rzeczywistej Węgierskiej Akademii Nauk. Powstały jego słynne dzieła wtedy, oparte na przykład na ludowej balladzie rumuńskiej Cantata Profana, potem koncert fortepianowy, 44 duety skrzypcowe, kwartet smyczkowy numer 5, no i oczywiście nasze ulubione, które już słuchaliśmy, części muzyka na instrumenty strunowe, perkusje i czeleste, czyli tak powiedziałem wcześniej, rok 36. W roku 1940 kompozytor wraz z żoną emigruje do Stanów Zjednoczonych, gdyż nie mógł pogodzić się z sojuszem Węgier z hitlerowskimi Niemcami oraz postępującą faszyzacją swojej ojczyzny. No tutaj no, bardzo honorowo się zachował. No. Teraz słyszałem, że jest na topie kwestia stosunków politycznych Watykanu z III Rzeszą. No prawdopodobnie papież nie miał na tyle honoru, żeby zrobić coś podobnego co Bartok. W USA przyjmowano Bartoka z wielkimi honorami, z szacunkiem. Pracował też w Archiwum Muzyki Ludowej przy Columbia University. Po wygaśnięciu kontraktu z uniwersytetem Bartok znalazł się jednak w kiepskiej sytuacji materialnej. Nie miał zamówień na utwory, znacznie pogorszyło się jego zdrowie. Czyli znowu mamy tutaj dołek. W 1943 roku, gdy bardzo chory i słaby przebywał w szpitalu, odwiedził go Sergiusz Kusewicki, zamawiając koncert na orkiestrę. Ta wizyta, jak piszą biografowie, przedłużyła życie kompozytora o kolejne 2 lata, zanim umarł na białaczkę 26 września 1945 roku. Napisał jeszcze sonatę na skrzypce solo, trzeci koncert fortepianowy, a w szkicach pozostawił koncert altówkowy. Pozostawił muzykę odznaczającą się różnorodnością wyrazu, wyrafinowaną instrumentacją oraz kunsztowną konstrukcją, której dominują formy klasyczne, a sposób, w jaki przetwarzał autentyczną muzykę ludową, do dziś jest wzorem dla wielu kompozytorów i tutaj to powiedziałem na podstawie artykułu dr Iwony Lindstedt. Jeżeli chodzi o ciekawostki, w 1907 roku Bartok został profesorem fortepianu na Akademii Muzycznej w Budapeszcie i pozostał na tym stanowisku przez 30 lat. Obie żony Bartoka były jego uczennicami. No, wiecie co, można sobie fajnie wyobrazić tutaj kwestię pobierania nauk tych uczennic od Bartoka. Nawet może jakiś film by mógł na ten temat powstać. No, mam nadzieję, że nie pornograficzny. Nigdy nie wykładał kompozycji, gdyż obawiał się, że może zaszkodzić swojej własnej pracy twórczej. Jednym z najbardziej znanych dzieł Bartoka jest Mikrokosmos, zbiór ponad 150 utworów na fortepian o charakterze dydaktycznym, opartych na węgierskiej muzyce ludowej. Nie posłuchamy sobie tego, ponieważ ja chciałbym was zostawić z powiedzmy jakąś, powiedzmy, dozą pragnień i ciekawości, przede wszystkim ciekawości na temat tego, kim był i co tworzył Béla Bartok. Wspomniałem wcześniej o tym, że w muzyce Bartoka mamy większy ładunek napięciowy, większy ładunek emocjonalny niż w niejednych utworach w muzyce black metalowej, death metalowej czy rockowej, która chce uchodzić za taką, powiedzmy, dosyć straszną. To, co chciałbym teraz powiedzieć, to jest taką ciekawostką, ponieważ kompozytor Keith Emerson, a przede wszystkim klawiszowiec i pianista, i również organista, napisał aranż piosenki Bartoka, no tak mówię piosenki, ale kompozycji Béli Bartoka, również bardzo znanej, która się nazywa Allegro Barbaro. Bardzo ciężko jest posłuchać tą kompozycję gdziekolwiek, ten aranż, dlatego ja chciałbym na koniec już pokazać wam, jak Béla Bartok broni się w hardrockowej, w ciężkorockowej odsłonie. Nagranie, które zaprezentuję wam, pochodzi z koncertu z 2008 roku w Moskwie. Keith Emerson na organach Hammonda, na fortepianie i syntezatorze modularnym, Mark Bonilla na gitarze, Tony Pia na perkusji i Travis Davis na basie. Tak się okazało, że dzisiaj nie mieliśmy kącika poetyckiego. Kącik poetycki będzie, powiedzmy, na zmianę z kącikiem filozoficznym i czy tam z kącikiem literackim. Jak to sobie tam nazwiemy, tak będzie. Natomiast koncepcja jest w dalszym ciągu otwarta. Jeżeli macie jakieś propozycje, uwagi, komentarze, to zostawcie swój komentarz pod nagraniem. No i cóż, do następnego. Będzie to niebawem. Pierwsza seria jest nadal. Tak myślę, żeby te audycje organizować seriami, po 5 serii, potem taka dłuższa przerwa, 5 serii, no i znowu, ale to są w dalszym ciągu otwarte sytuacje, otwarte możliwości, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Poczasem jest tak, że się coś planuje, coś tam się układa, a potem wychodzi i tak jak wychodzi. Czego istnym przykładem jest ta audycja. Mam nadzieję, że będziecie się mieli dobrze i że muzyka Bartoka nie zrujnowała wam dobrego humoru. Do następnego. Przed wami Keith Emerson na żywo, niemal na żywo, z Moskwy.